między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. 1 września z Mochów w powiecie wolsztyńskim ponownie wyruszy na szlak peregrynacji po archidiecezji poznańskiej jasnogórski obraz Matki Bożej. Nie jest to oczywiście znak, że pandemia koronawirusa dobiegła końca, ale w tych niełatwych czasach każdy promyk powrotu do pewnej normalności jest bezcenny. A w szczegółach już za moment. Opowiemy także o wchodzącym właśnie na ekrany naszych kin filmie, którego bohaterem jest legendarny kapłan Jan Zieja. Przyjrzymy się również pracom konserwatorskim w Kaliskiej Cerkwi, przypominając jednocześnie bogatą historię miejscowego prawosławia. Między niebem a ziemią zapraszam.
Pójdź, ziemio cała w swej zieleni, pójdź i niezgłębione morze. Niech twa wdzięczność w miłą pieśń się zmieni i śpiewa, jak wielkie jest miłosierdzie Boże.
Pójdź, słońce piękne, promieniste, pójdźcie przed nim jasne zorze. Łączcie się w jeden hymn, niech głosy czyste zgodnie wyśpiewują wielkie miłosierdzie Boże. Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie, Wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze. Dziękuj swemu Stwórcy, na ile sił się stanie, wysławę Jego miłosierdzie Boże. Szumne lasy i gęstwiny, śliczne kwiaty w rannej porze. Niechaj zapach słodki wasz jedyny wysławia i wielbi miłosierdzie Boże. Lecz ponad wszystkie te piękności milszym jest dla Boga uwielbienie. Niewinna pełna ufności, która przez łaskę ściśle jednoczy się z nim. Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie, Wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze. Dziękuj swemu Stwórcy, na ile sił ci stanie, wysławiaj Jego miłosierdzie Boże. Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie, Wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze. Dziękuj swemu Stwórcy, na ile sił ci stanie, wysławię Jego miłosierdzie Boże.
Po półrocznej przerwie ponownie rusza w archidiecezji poznańskiej peregrynacja kopii obrazu jasnogórskiej Czarnej Madonny. A o ile rzecz jasna planów nie przerwie znowu pandemia koronawirusa. Przypomnijmy, ikona peregrynuje pod hasłem Z Maryją w nowe czasy. Więcej szczegółów w materiale Sandry Soluk.
18 maja ubiegłego roku kopia obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej przyjechała do Poznania. Uroczyste powitanie odbyło się w kościele na poznańskich Ratajach, oczywiście tym pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.
Matka Boża, Królowa Polski, moja matuchna kochana, muszę ją przywitać. Bardzo się cieszę z tego dnia.
Zaufałem Matce Bożej.
Odczuwam potrzebę modlitwy i przywitania tego obrazu. Dzięki modlitwom do Matki Boskiej jest właśnie ta gwiazda.
No dzisiaj odwiedzę Poznań obraz Marii Częstochowskiej i przyjechaliśmy tu go zobaczyć. To ona nad nami czuwa, nas broni, jest nasza mama.
Peregrynacja miała potrwać do 3 października, ale plany zmieniło nadejście pandemii, mówi ksiądz Krystian Zamler, odpowiedzialny za przebieg pielgrzymki.
Chcieliśmy wyjść naprzeciw tym wszystkim ograniczeniom, restrykcjom, też rozumiejąc i szanując, jak ważne jest ludzkie zdrowie i życie.
Obraz powierzono siostrom klaryskom z zakonu klauzurowego w Pniewach. Wizytacja miała potrwać tydzień. Skończyło się na pół roku.
Od początku czułyśmy, że to nie jest zwykły obraz. Po prostu przyjechała osoba. I to się czuje we wspólnocie, taki duch po prostu. No czuje się, że to jest Duch Boży, o. Wcześniej było tak napisane, że tylko miała być w przerwie świątecznej. Tak, no i wybuchła pandemia, dostaję telefon nagle, że czy Matka Boża może tu zastacjonować. Oczywiście, że myśmy się ucieszyły. To jest ołtarz, gdzie w klauzurze nieraz się msze odprawiają i obok właśnie tego ołtarza na prezbiterium, obok wystawionego na Świętego Sakramentu jest właśnie ten wielki obraz.
Z radością czy ze smutkiem będziecie, siostry, żegnać obraz?
I z radością, i ze smutkiem. Dlatego z radością, że jesteśmy świadome tego, co tutaj się wydarzało, tych łask, które same doznawałyśmy. Będziemy żegnały z poczuciem takiego spełnienia spotkania pięknego bardzo z Matką Najświętszą.
O historii wizerunku Czarnej Madonny i jego peregrynującej kopii opowie ten, który na co dzień ma je tuż przy sobie, Paulin z Jasnej Góry, ojciec Dariusz Nowicki, który opiekuje się nawiedzeniem w archidiecezji poznańskiej.
Wiemy o nim tyle, że znalazł się na Jasnej Górze na pewno za sprawą księcia Władysława Opolczyka, który jechał ze wschodu na nasze ziemię i że on zostawia obraz ten jasnogórski na tych ziemiach. Wtedy oczywiście nie było żadnego miasta, to były jakieś lasy, przysiółki, powiedzmy, zabudowania. Dlaczego go tu zostawił? Bo konie nie chciały iść dalej i tak dalej. No i on decyduje się zostawić ten obraz, ale od razu, ponieważ ma znajomości na Węgrzech, ściąga Paulinów, czyli zakon Paulinów związany jest ściśle z tym obrazem jasnogórskim. Natomiast skąd dokładnie pochodzi obraz? Wiadomo, to jest ikona, że to ze wschodu. Oczywiście legenda głosi, że obraz namalował święty Łukasz na stole, w którym siadała, czy jadała święta rodzina. Zresztą to łukaszowe malowanie obrazów nie tylko dotyczy jasnogórskiego. Jest na świecie kilka takich, gdzie ponoć właśnie miał być autorem święty Łukasz, ale to jest tylko legenda. Ten obraz jasnogórski był najpierw zamknięty, bo Paulini byli zakonem pustelniczym, klauzurowym ściśle, ale gdy ludzie zaczęli przychodzić, wiedzieli, że coś tam jest, zaczęły się dać jakieś cuda. Jeżeli chodzi o tą kopię, ta idea peregrynacji rodzi się w 1956 roku, w 300-lecie ogłoszenia Maryi Królową Polski. Natomiast uwieziony został prymas Wyszyński. Nie był wtedy na tych uroczystościach, bo był uwięziony w Komańczy, ale napisał tekst jasnogórskich ślubów. I wtedy, gdy te śluby odczytywano, to był obraz ten cudowny wyciągnięty na zewnątrz. No i wtedy zaczęli ludzie spontanicznie wołać, tak krzyczeć: Maryjo, przyjdź do nas, Maryjo, kochamy Ciebie. I wtedy zaczęto myśleć o takiej wiernej kopii obrazu. Kilku artystów odmówiło namalowania i dopiero zgadza się Leopold Torwirt.
Spoglądamy w kościele w Polsce z wielkim szacunkiem na cudowną ikonę jasnogórską. Jesteśmy tam na Jasnej Górze i uświadamiamy sobie, że ten wizerunek dla nas Polaków jest o tyle ważny, o ile z wiarą i z szacunkiem myślimy o Królowej Polski. Wiemy, że w tym wizerunku czcimy Maryję jako Królową Polski, która z wielką czułością z tego jasnogórskiego wizerunku spogląda. Wiemy, jak ważny jest udział Matki Bożej w historii naszego narodu. Warto przypomnieć niedawne obchody stulecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku, 15 sierpnia, kiedy także to zwycięstwo przypisujemy Matce Najświętszej, ale i sam potop szwedzki, od którego bierze się przecież ten tytuł Królowej Polski. No i czas Polski Ludowej, czas też wcześniejszych zaborów, gdzie tam na Jasnej Górze Polska zawsze była wolna, mówiliśmy po polsku, myśleliśmy po polsku i mogliśmy się po polsku modlić.
Wznowienie peregrynacji już za 2 dni. Nie zaszkodzi więc duchowo się przygotować.
W każdej parafii powinny odbyć się rekolekcje lub misje święte. To jest taki czas duchowego przygotowania, wyciszenia, też zobaczenia, że człowiek nie tylko jest cielesny, ale i duchowy. I tutaj mogę powiedzieć, że doświadczenie, które mamy, pokazuje, że warto takie rekolekcje organizować, ponieważ ci, którzy wzięli udział w takim przygotowaniu duchowym, w sposób zupełnie inny przeżywają ten czas spotkania z Maryją, kiedy ona przybywa do parafii.
Może trochę więcej łaski na nas skapnie, skoro trochę dłużej Matka Boża z nami jest.
Tych łask jest sporo. Mógłbym tu bardzo długo opowiadać o tych cudach, które się wydarzają, bo to przekonanie ludzie mają. Mam to wielkie szczęście i przywilej od początku to wydarzenie przygotowywać, koordynować, rozmawiać z ludźmi. Odebrałem 2 takie cenne, uważam, dla mnie i dla diecezji telefony, gdzie ludzie wprost mówią o wstawiennictwie Maryi Wielkim. Jeden telefon dotyczył pojednania w rodzinie, proszę sobie wyobrazić, po 20 latach kiedy rodzice nie rozmawiają z własną córką, wracają z czuwania do domu i nie wiadomo dlaczego w południe dzwoni telefon, odzywa się głos córki, która z płaczem mówi: mamo, tato, czas to skończyć, trzeba się pojednać. I drugie wydarzenie to dar potomstwa, kiedy babcia dzwoni i mówi, że przyprowadziła wnuka z żoną pod wizerunek, razem z nimi się modliła, lekarze orzekali, nie będą mogli mieć dzieci. Ciąża przyszła i to młode małżeństwo przypisuje ten cud poczęcia wstawiennictwu Maryi.
Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej zostanie wznowiona od parafii Mochy w dekanacie przemęckim. Następnego dnia w Olsztyn, a potem już zgodnie z harmonogramem, który jest dostępny na stronie archidiecezji poznańskiej. Nawiedzenie potrwa do 8 maja przyszłego roku.
Bo rodzica, dziewica, Bogiem sławienna, Maryjo, u Twego Syna, Gospodzina, Matko.
Jan Zieja, niezwykły człowiek, który swoim życiorysem mógłby bez problemu obdzielić kilka osób. Duchowny, publicysta, pisarz, żołnierz wojny z 1920 roku, a w późniejszych latach współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników. Na duży ekran trafiła właśnie jego historia. Film miał swoją premierę 2 dni temu, w piątek. Z reżyserem Robertem Glińskim i autorem scenariusza Wojciechem Lepianką rozmawiał Jacek Butlewski.
Dosyć! Harcerzy, też pan namawiał, żeby nie walczyli z okupantem?
Nie chciałem, żeby ginęli na barykadach. Pan nie był na wojnie.
Zabijanie jest grzechem. Pamiętajcie o tym, kiedy trzymacie broń. Ale jestem pewien, że Bóg jest temu przeciwny.
Zieja w jakiś naturalny sposób, postać tego księdza jest atrakcyjna dla filmu, który ma ambicje opowiedzenia o historii Polski na przestrzeni wielu dekad. To po prostu jest Zieja takim wehikułem, który mógł przeprowadzić widza w sposób taki bezpieczny i atrakcyjny, fabularny przez najważniejsze momenty dziejowe XX wieku historii Polski. Wojciech Lepianka, scenarzysta filmu Zieja. Siłą rzeczy jego życiorys był tak bogaty i tak atrakcyjny fabularnie, że siłą rzeczy trzeba było dokonać pewnej selekcji. To jest zawsze tak, jak przy pracy scenarzysty, który dokonuje adaptacji jakiejś powieści, tak tutaj trzeba było dokonać adaptacji czyjegoś życiorysu i wybrać takie najbardziej atrakcyjne, fabularne momenty, czasami z żalem rezygnując z czegoś, co było równie atrakcyjne, ale trudno było to nadziać na intrygę fabularną. Także z takich ważniejszych rzeczy to oczywiście coś, co jest kanwą i pretekstem do tej opowieści fabularnej, to jest epizod, jeden z ostatnich jego życia, epizod Korowski, w którym jest tam pokazana jego przyjaźń, tak można powiedzieć, z Jackiem Kuroniem. I to jest pretekstem do odwiedzin, do retrospekcji w czasie i tam jest epizod wojny roku 20, epizod powstania warszawskiego. Pamiętajmy, że ksiądz Zieja był też kapelanem Szarych Szeregów. Epizod początku jego działalności duszpasterskiej, czyli lata 20 i 30 XX wieku. Z żalem musiałem się rozstać, na przykład, chociaż była to scena napisana, sekwencja właściwie scen, która dotyczyła jego działalności na Polesiu w latach 30. i takiej działalności od podstaw troszeczkę edukacyjnej i takiej troszeczkę ekumenicznej, godzącej na przykład prawosławie i katolicyzm na wschodnich rubieżach ówczesnej Rzeczypospolitej. Takich epizodów dość barwnych zostało na przykład wprowadzone jego wyprawa do Rzymu, którą odbył na piechotę, ignorując potrzebę posiadania paszportu w latach 20. Dość, mam nadzieję, atrakcyjny, fabularny.
Święty Janusz.
Widzę, że pan wie o mnie więcej niż ja sam.
Staram się jak mogę.
Nie jest łatwo.
Panowie,
wydają wężą. Chcą nas zrobić.
Ten księżulu jest naprawdę blisko wszystkiego.
W głównej roli występuje Andrzej Seweryn, który gra bardzo trudną postać, ponieważ gra postać dobrą. Robert Gliński, reżyser filmu Zieja. Zawsze jak się gra postać, która jest szlachetna, dobra, moralna, to nie ma materiału. Dobroć jest nudna i tutaj myślę, że Andrzej Seweryn bardzo dobrze znalazł klucz do tej postaci, że jest fascynujący, ogląda się go z zaciekawieniem ogromnym na ekranie, a taką kontrą czy kontrbohaterem jest Zbigniew Zamachowski, który gra SBK, który go przesłuchuje, który chce się dowiedzieć, co ksiądz Zieja przeżył i chce go w jakiś sposób zwerbować. Konfrontacja tych dwóch wielkich osobowości aktorskich i dwóch silnych postaci tworzy taką oś dramaturgiczną filmu. Zieja jest postacią fascynującą, ale przede wszystkim postacią, która niesie w sobie bardzo dużo myśli, problemów i wartości, dlatego żeśmy ten film zrobili. Ponieważ wydawało nam się, że ta postać ma w sobie taki ładunek, który się odnosi do współczesności. Mimo że opowiadamy o różnych wydarzeniach z XX wieku, wojna bolszewicka, okupacja niemiecka, stalinizm, lata 70., Komitet Obrony Robotników. Natomiast wszystkie te elementy składają się na taką postawę bardzo moralną, prawdziwą, tolerancyjną i wydawało nam się, że taka postawa teraz jest ogromnie w cenie.
No jak tam idzie?
A poznajemy się właśnie.
Ta postać niesie w sobie przede wszystkim otwartość i tolerancję na innych. Niesie w sobie miłość do człowieka. Niesie w sobie zdolność do przebaczania. Niesie w sobie bardzo takie kontrowersyjne, jak na polskie realnia, kody patriotyczne, bo ksiądz Zieja powiedział, nie zabijaj. Nie wolno zabijać nawet wroga, bo jest piąte przykazanie, które mówi, żeby nie strzelać, nie zabijać, bo to jest morderstwo. Myślę, że taki fasadowy patriotyzm, który u nas obowiązuje, też miałby z tym problem. Więc ta postać przede wszystkim zmusza do myślenia. Myślę, że widz, mam nadzieję, się zastanowi nad sobą, nad swoimi postawami, nad tym, co myśli, nad wartościami. To w gruncie rzeczy ten film, mimo że to jest film trochę historyczny, trochę obyczajowy, to jest to pewnego rodzaju moralitet. I ta strona właśnie moralna jest bardzo ważna.
To świadectwo wielokulturowości Kalisza, miasta wielu wyznań. Przed wiekami żyli tu obok siebie Żydzi, Grecy macedońscy, Niemcy i Rosjanie. Pozostały po nich świątynie, które dziś nie są jedynie zabytkami, ale także żywymi świadkami czasów. W cerkwi prawosławnej trwają właśnie prace nad przywróceniem dawnego blasku polichromii na sklepieniu. Dzięki pomocy finansowej miasta za kilka miesięcy będzie można podziwiać odnowiony fragment malowidła z okresu międzywojennego. Z konserwatorem zabytków Anną Woźniak z Kaliskiego Urzędu Miasta rozmawiała Danuta Synkiewicz.
Cerkiew nasuwa nam taką myśl o pewnej tajemniczości, pewnej inności, bowiem są to obiekty w naszej okolicy nadzwyczaj rzadkie. Cerkiew, którą mamy w Kaliszu pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła, możemy uznać właśnie za taki unikat, ponieważ w południowej Wielkopolsce jest to jedyna świątynia prawosławna. We wnętrzu cerkwi prowadzone są od 13 lipca prace konserwatorskie przy malowidłach we wnętrzu na sklepieniu. Chciałabym powiedzieć kilka słów może o tej dekoracji malarskiej, bo ona jest nadzwyczaj ciekawa. Są tutaj różne motywy. Są motywy krzyża greckiego, jest motyw geometryczny, motyw roślinny, ale też przedstawienia postaci. I w tej chwili trwają prace konserwatorskie przy polichromii zdobiącej sklepienie cerkwi. Zgodnie z programem ikonograficznym prawosławia na tym sklepieniu mamy w centralnej części plafon przedstawiający Chrystusa Pantokratora, a więc Chrystusa Wszechwładcy, Pana Wszechświata. I w prawosławiu to przedstawienie Chrystusa jest umieszczane właśnie na sklepieniu cerkwi, tak aby Chrystus z góry patrzył na wiernych. To przedstawienie charakteryzuje się tym, że w lewej dłoni Chrystus trzyma księgę, a prawą błogosławi. Nasza polichromia pochodzi z lat 30., tak jak cerkiew i te elementy, które tutaj są, stanowią bardzo umiejętne połączenie malarstwa prawosławnego z elementami malarstwa polskiego, charakterystycznego dla okresu dwudziestolecia międzywojennego. Niestety nie znamy autora tej polichromii, przynajmniej dotychczas. Być może, że w trakcie kolejnych prac uda się odsłonić jakąś informację w postaci napisu czy monogramu autora bądź autorów. Tutaj jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że oprócz Chrystusa Pantokratora mamy też przedstawienie Ducha Świętego, a na ścianach od strony ikonostasu są przedstawienia czterech ewangelistów. Najpierw całe sklepienie zostało oczyszczone, ponieważ było ono bardzo brudne, tych nawarstwień takich w postaci kurzu. Też musimy pamiętać o tym, że w cerkwi używa się dużo świec i one też powodują osadzanie się takiego kurzu tłustego na warstwach malarskich. Także mamy nadzieję, że w kolejnych latach to wnętrze rzeczywiście odzyska piękną estetyczną formę, bo sama cerkiew jest nierozerwalna, związana z naszym miastem, tak jak wspólnota prawosławna.
No właśnie, samo położenie tej cerkwi jest bardzo ciekawe, bo w sąsiedztwie kościół katolicki i przecież tutaj bardzo blisko była kiedyś synagoga.
Tak, to położenie świątyni, obecnej świątyni, wynika z uwarunkowań historycznych. Również dlatego, że musimy pamiętać o tym, że w Kaliszu mieliśmy sobór, również Pietropawłowski, czyli sobór świętych apostołów Piotra i Pawła. Ale z powstaniem tego soboru łączy się oczywiście polityka zaborcy rosyjskiego. W roku 1875 ukazem namiestnika Królestwa Polskiego nakazano budowę świątyń prawosławnych w takim miejscu, aby dominowały one nad innymi świątyniami innych wyznań. I w Kaliszu miejscem najbardziej reprezentacyjnym są okolice placu Świętego Józefa. I tutaj w roku 1875 z funduszy carskich wybudowano ogromny sobór, czyli katedrę prawosławną, pięciokopułową, którą to wyświęcono w roku 1887, akurat w dzień urodzin cesarzowej Marii, małżonki cara Aleksandra II. I musimy pamiętać o tym, że Kaliszaną ten obiekt kojarzył się zawsze z zaborcą. Dlatego też, kiedy Polska odzyskała niepodległość, podjęto działania najpierw, żeby ten obiekt przekształcić na kościół garnizonowy. A ponieważ niestety nie było środków na jego utrzymanie, to był naprawdę bardzo duży obiekt, stwierdzono, że należy obiekt rozebrać. I w roku 1928 przyszła zgoda ówczesnego Ministerstwa Kultury na rozebranie tego obiektu. I w roku 1930 cerkiew została rozebrana, a otoczenie uporządkowane. Natomiast ślady takie materialne z dawnego soboru mamy przy tym obiekcie.
A jak daleko sięga historia prawosławia? Czy ona jest właśnie związana z zaborem, czy już wcześniej te wpływy rosyjskie, prawosławne w Kaliszu dawały się odczuć?
Oczywiście, że tak, bo społeczność prawosławna związana jest przede wszystkim z kupcami, którzy handlowali w Europie winem i dotarli do Kalisza. Mówiono o nich Macedończycy, z pewnością byli to Grecy na początku. I oni osiedli w Kaliszu i w końcu wieku XVIII już mieli miejsce, gdzie chowali swoich zmarłych, w miejscu, gdzie dzisiaj mamy cmentarz prawosławny. I ta wspólnota oczywiście z czasem się polonizowała, jednakże wyznawcy prawosławia w Kaliszu już byli. I wiele było miejsc, w których prawosławni wyznawcy się modlili. One były oczywiście zaadaptowane dla tych potrzeb. Trzeba tutaj na pewno wspomnieć o dużym napływie wyznawców prawosławia wraz z Królestwem Polskim i z czasem zaborów. I wtedy też była cerkiew garnizonowa, której ślady mamy w postaci wieżyczki na Centrum Kultury i Sztuki. To wejście, które jest takie od szczytu, to jest właśnie pozostałość tej cerkwi. Również trzeba wspomnieć o wyznawcach prawosławia, którzy pochodzili z Ukrainy. To byli żołnierze atamana Petlury, którzy byli internowani w obozie w Szczypiornie. I ludzie ci tak samo mieli tu swoje rodziny, mieli często żony Polki czy katoliczki. Natomiast prawosławie nadal wyznawano i temu celowi też służyła cerkiew, żeby nadal była tutaj żywa ta tradycja prawosławia.
Czy dziś jest wielu wyznawców prawosławia i rzeczywiście ta cerkiew otwierana jest na nabożeństwa?
Na pewno ta grupa nie jest tak liczna, jak była w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Niemniej jednak, tak jak powiedziałam, to jest jedyna świątynia prawosławna w tej części Wielkopolski, więc tutaj i wierni z Konina docierają nawet, czy z innych miejscowości. Także wspólnota nadal jest żywa, nadal odbywają się nabożeństwa, ale także odbywają się koncerty. Teraz też trzeba powiedzieć o tym, że tę wspólnotę wspierają Ukraińcy, którzy pracują w Polsce, którzy przyjeżdżają do Polski. Unici, czyli wyznawcy Kościoła Unickiego, oni mają swoje nabożeństwa w katedrze kaliskiej. Natomiast wyznawcy prawosławia, Ukraińcy, przybywają tutaj do cerkwi i tworzą znowu tą grupę osób z Ukrainy wyznających prawosławie. I to jest taki znak czasu też, że ta wspólnota cały czas jest żywa, a wyznawcy prawosławia są obecni również w naszym życiu codziennym.
Skrywają nasze własne wyobrażenia Boga. Jak wiele możemy dowiedzieć się o sobie i swojej wierze, analizując Jego obraz. O tym w dzisiejszych rozważaniach księdza Macieja Sarbiniowskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze, po raz kolejny w naszym życiu. Dzisiaj spotykamy się z Jezusem, który w mocnych słowach gani Piotra, a przecież który jeszcze tak niedawno słyszał słowa niesamowicie piękne, słowa: Piotrze, to Ojciec mój objawił Tobie te słowa, że jestem Mesjaszem. Jeżeli sobie dobrze przypominamy, to właśnie tak było tydzień temu. A ta historia zapisana przez Ewangelistę jest również dla nas. To zaproszenie do skonfrontowania się z obrazem Jezusa, który nosimy w naszych sercach. Zobaczcie, idziemy na spotkanie z Jezusem, ale jakim, albo lepiej, z jakim obrazem Jezusa dzisiaj spotykamy się na Eucharystii, na naszej osobistej czy też wspólnotowej modlitwie. I można oczywiście odpowiedzieć, że spotykam się z Jezusem, o którym mówią słowa wyznania wiary, które wspólnie odmawiamy podczas niedzielnej mszy świętej, a mianowicie spotykam się z Panem Jezusem Chrystusem, Synem Bożym jednorodzonym, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Zrodzony, a nie stworzony, który jest współistotny Ojcu. Znamy dobrze, drodzy radiosłuchacze, te słowa. Dzisiaj po raz kolejny staną się naszym udziałem. Oczywiście są to piękne słowa, które są wyrazem wyznania wiary Kościoła, ale czy również te słowa wyrażają i opisują mojego Pana? Jaki obraz Jezusa, drodzy radiosłuchacze, jest Twoim osobistym obrazem? Z jakim Jezusem lubisz się spotykać i dlaczego? To pytanie zadałem kilku osobom.
To właśnie taki, który nie patrzy moimi oczami, tylko zaskakuje mnie tym, że potrafi mnie zawsze usprawiedliwić. Trudno mi powiedzieć, że miłosierny, ale taki, który jest usprawiedliwiający, który patrzy szerzej niż ja. Inaczej mnie oceni w to wierzę, niż ja bym siebie ocenił.
Jezus miłosierny, z podpisem Jezus ufam Tobie. Dlatego, że On wychodzi z takiej ciemności, w której czasami ja też się czuję, że się znajduję, i On daje mi to swoje światło, swoją wielką miłość, jasność, promienie swojej miłości.
Jezus dobry pasterz, Jezus miłosierny. Często się do Niego odnoszę i zawierzam Mu swoje życie i ufam, że jest w stanie wszystko wybaczyć.
A jaki jest Twój obraz Jezusa? Właśnie jakie ma serce, jakie ma spojrzenie, jak wygląda, co do Ciebie mówi, albo co chciałbyś, żeby Tobie mówił? O jakim Jezusie często rozmyślasz i marzysz? I dlaczego właśnie jest to taki obraz Twojego Jezusa? Z jakim Jezusem spotkałeś się tydzień temu na Eucharystii? To ważne wydarzenie. Od spotkania z Jezusem, odkrycia Go jako Boga żywego i prawdziwego, zaczyna się przygoda bycia uczniem Jezusa, przygoda bycia chrześcijaninem. O tym przepięknie pisał Benedykt XVI, ale również mówi o tym papież Franciszek. I jeszcze kilka innych pytań. Jakiego Jezusa jesteś w stanie obronić w swoim życiu i swoim życiem? Tydzień temu Piotr był bardzo podbudowany i na pewno bardzo dumny. Ty jesteś Mesjaszem, Panie. Tyś jest moim, naszym Mesjaszem. Jakie wyobrażenie miał o Jezusie ten pierwszy apostoł? Możemy nieco wywnioskować. Miał być to Jezus silny, który, no właśnie, miał spełniać prawdopodobnie Piotrowe wyobrażenia o jego przyszłości. To doświadczenie Piotra powinno się stać naszym doświadczeniem wcześniej czy później. Dlaczego? Bo to pozwala nam odkrywać prawdziwy obraz Jezusa, a wyzbywać się z drugiej strony fałszywe nasze wyobrażenie. Zobaczmy, co dzisiaj dzieje się z Piotrem, jakie twarde słowa słyszy, i też możemy sobie wyobrazić, jak się czuł. Usłyszeć zejdź mi z oczu szatanie, mógł odczuwać upokorzenie, może wzburzenie, smutek albo też przygnębienie. Wyobraźmy sobie, że i my dzisiaj idziemy na Eucharystię z pięknym jakimś nastawieniem, takim bardzo pozytywnym. I nagle słyszymy również te słowa: zejdź mi z oczu, z ust Jezusa usłyszeć coś takiego. Z jednej strony pragnienie pocieszenia, umocnienia, a tu nagle trzęsienie ziemi. Dlaczego do tego doszło? Piotr nie zgodził się na innego Jezusa, który nie mieścił się w jego wyobraźni. słabego, przegranego, skazańca. Zrodził się w nim bunt. Czyżby jego plany na przyszłość legły w gruzach? To może przydarzyć się i mnie. Posłuchajmy jeszcze kilku wypowiedzi.
Trudny obraz Jezusa to taki, który wydaje mi się wymagający i któremu nie jestem w stanie sprostać, którego mogę zawieść.
Obraz, który namalowała malarka według instrukcji księdza Dolindo. To jest Jezus bardzo cierpiący, zalany krwią w cierniach.
Trudny obraz Jezusa to jest Jezus sprawiedliwy. No tak patrząc po ludzku, obawiam się często, zwłaszcza o los swoich bliskich, którzy nie kroczą drogą Ewangelii. Obawiam się sprawiedliwości, która może jej dosięgnąć w życiu wiecznym.
No to jest właśnie ten najbardziej cierpiący Jezus, największej jej męce.
Obraz Jezusa na krzyżu, tego, którego doświadczam w swoim życiu, tego, na którego się buntuję często.
Do rozważania tej przepięknej i trudnej Ewangelii powrócimy, drodzy radiosłuchacze, po chwili muzycznej przerwy. Ufam, że podczas tej muzycznej przerwy udało nam się zatrzymać nad tym tematem, jaki jest mój ulubiony obraz Jezusa, a przed jakim uciekam. Za tymi trudnymi, przerażającymi obrazami Jezusa bardzo często skrywany jest nasz strach. A wówczas może być tak, że Jezus jest mi potrzebny tylko do ujarzmienia moich lęków i być może ma spełniać tylko moje polecenia. I bardzo często również wówczas modlitwa staje się pewnego rodzaju próbą zaklinania tych trudnych wydarzeń, które mogą się wydarzyć w naszym życiu. A słowa bądź wola Twoja stają się czymś bardzo trudnym, przemilczanym albo nieakceptowalnym w naszym też życiu. Czego mógł bać się Piotr wtedy, kiedy bierze na bok Jezusa i mówi: Panie, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie? Znamy doskonale to powiedzenie: jak trwoga, to do Boga. Później: Panie, już Ciebie nie potrzebuję, bo strach minął. Czego boimy się w naszym życiu?
Najbardziej się boję odrzucenia i samotności.
Cierpienia fizycznego, chorób, tego, na co nie mam wpływu. Doświadczyłam tego w życiu moich bliskich.
Cierpienia, któremu nie dam rady, ale usłyszałem kiedyś słowa, które mnie nie tyle pokrzepiły, co dają mi nadzieję tej sprawiedliwości, że przyjdzie cierpienie na jednego z przymusu, a na drugiego na ochotnika. I teraz pytanie, czy przyjdzie moment, w którym będę brał na ochotnika cierpienie, czy będę do niego przymuszony, ale wiem, że ono będzie.
Samotność i cierpienia, którym nie jestem przy Panu Bogu.
I co ja mogę zrobić z tym odkrytym lękiem? Przede wszystkim nazwać go, bo tylko wówczas zaczyna się proces edukacyjny i proces również formacyjny, a następnie mogę oddać to Jezusowi w zaufaniu. Na nowo dotykamy obrazu Boga Jezusa Chrystusa. Piotr oburzył się na słowa Jezusa, że będzie cierpieć, że będzie oddany w ręce tych, którzy go nienawidzą. Jakich słów absolutnie nie przyjmuje do siebie? Słów oczywiście Jezusa Chrystusa. Z jakimi słowami nie zgadzam się i mówię nie, Panie? Dla mnie, drodzy radiosłuchacze, trudnymi słowami są te, w których Jezus mówi: cokolwiek macie uczynisz drugiemu człowiekowi, to czynisz mnie. Rodzi się czasami bunt w moim sercu, ale jak, Panie? Jak możesz przychodzić do mnie w tak złym po ludzku człowieku, który tak strasznie krzywdzi drugiego, innych? Jak tak, Panie, możesz mówić? Dzisiaj w tej Ewangelii słyszymy przepiękne również słowa Pana. Kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, ten je znajdzie. Jestem po kolejnych zajęciach online z małżeństwami i właśnie w kontekście życia małżeńskiego i rodzinnego chciałbym zaprosić Was do tracenia swojego życia z miłości do Jezusa incognito w małżonku, w dzieciach, w innych osobach. Od czego zacząć? Oddawania swojego czasu na wyłączność. Czas ofiarowany drugiemu człowiekowi to miłość, tak mówił kardynał Stefan Wyszyński, a my często dajemy się pochwycić temu kłamliwemu powiedzeniu, że czas to pieniądz. I warto sprawdzić, czy współmałżonek, dzieci są dostatecznie karmione Twoją obecnością. Dużo osób w małżeństwach i rodzinach cierpi dzisiaj na samotność. Ktoś może powiedzieć, ale jesteśmy razem. Pytanie razem, ale jak? Razem można być również w pracy, ale obok siebie, daleko sercem, daleko uczuciami. Zachęcam Was, drodzy radiosłuchacze, do zrobienia swoistego rachunku sumienia z czasu dawanego na wyłączność najbliższym osobom. Może to brutalne ćwiczenie, ale jeśli wiedziałbyś, że osoba, którą kochasz, za kilka dni odejdzie do wieczności, to żyłbyś tak jak dzisiaj, czy zmieniłbyś coś w programie Twojego dnia? Pracuję już wiele lat z małżeństwami i wiem, że źródłem dużej ilości kryzysów jest brak żywej relacji, której nie da się budować bez dawania swojego czasu. Drogi radiosłuchaczu, spróbuj napisać swój dekalog troski o znajdywanie i dawanie czasu dla kochanej osoby. Jeżeli będę patrzeć na drugą osobę jak na kogoś, w kim przychodzi do mnie Jezus, to moje zwyczajne życie stanie się liturgią spotkania z Panem, który ma bardzo konkretne oczy, twarz, ciało, potrzeby i emocje. Takiego patrzenia życzę sobie i Wam, a wtedy świat dookoła nas będzie bardziej szczęśliwy, wypełniony takim pokojem, którego świat dać nie może. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i życzę pięknego, błogosławionego tygodnia.
W ślad za sugestią księdza Macieja Sarbinowskiego warto oddać teraz cenną chwilę Bogu i najbliższym. Żegnają się z Państwem Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski. Dobrej niedzieli, dobrego weekendu.
Między niebem a ziemią.